Zatytułowałem to kazanie Obcy w obcym kraju. To jest tytuł jednej z moich ulubionych książek. Jest z roku 62, trochę starsze ode mnie, tylko trochę. Czytamy dzisiaj, nasz dzisiejszy fragment jest z Księgi Jeremiasza z 29 rozdziału i od pierwszego do siódmego wersetu. Ale zanim czytam ten fragment, to a może zacznę od pierwszych trzech wersetów, bo to też jest taki wstęp do reszty fragmentu. Więc oto słowa listu, które prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do starszych pozostających na wygnaniu, do kapłanów, proroków i całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził z Jerozolimy do Babilonii. Było to po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza, królowej matki, dworzan, książąt Judy i Jerozolimy, rzemieślników i kowali. Posłał ten list do Babilonu przez Eleazara, syna Szafana i Gemariasza, syna Hilkiasza, których wyprawił król Judy Cedecjasz do króla babilońskiego Nabuchodonozora. A oto treść listu. Jako cudzoziemiec wybrać fragment, gdzie jest dużo takich dziwnych imion, to może nie jest najmądrzejszy pomysł, ale i tak wy też nie umiecie czytać, myślę, tych imion tak samo jak ja. Więc, ale najpierw, naród izraelski przeżywał tak naprawdę swoje dni chwały za panowanie Dawida i Salomona, czyli około 1000 lat przed naszą erą. Po śmierci Salomona naród Izrael został podzielony na dwie części. Północne Królestwo Izrael i Południowe Królestwo, które nazywało się Juda. Powstały obok inne potężne imperia. Najpierw Asyria, potem Babilon, potem Persja i potem Grecja, i potem Rzymianie. Ale te, szczególnie te pierwsze dwa imperie wywarły mocną presję na oba narody, i północny i południowy. I w roku 722 przed naszą erą Asyria podbiła północne królestwo Izrael, deportowała wtedy ogromną liczbę ludności i ponownie zasiedliły ziemię ludami nieżydowskimi. Potem z tych ludów mieszanych powstała Samarytania, Samaria, a od tej pory były różne walki między i tymi ludami z północy i ludami z południa. A pod koniec VII wieku, przed naszą erą oczywiście, Imperium Babilonu zaczęło kontrolować południowe królestwo Judy, najpierw czyniąc z niego państwo wasalne, a następnie deportując mieszkańców, ostatecznie niszcząc stolicę Jerozolimy i w tym też świątynię i tak dalej. A ten fragment, który dziś czytamy, dzieje się w samym środku tych deportacji. Pierwsza deportacja miała miejsce w roku 607 przed naszą erą, kiedy Daniel i inni młodzi przywódcy zostali uprowadzeni na wygnanie. I może to i teraz, to jest rok 597 przed naszą erą. Może nawet najważniejsze deportacje teraz jest, chociaż nie jest to największe, najliczebniejsze. Ale około 500, tak jak mówiłem, 597 przed naszą erą uprowadzenie Jojakina, albo w tym fragmencie, który czytałem, Jechoniasza, różnie to będzie tłumaczone, Jechoniasz, Jojakin, ale to jest ta sama osoba. jego matki, 10 tysięcy innych przywódców, szczególnie innych ważnych ludzi. I potem ostatecznie 11 lat później Jerozolima została splundrowana, mury, świątynie zostały zniszczone i wiele, wiele innych uprowadzonych do Babilonu. Babilon zostawił tylko najbiedniejszych ludzi tam na terenie Judy. I czytam też o tym w drugiej księdze królewskiej, 24 rozdział od 8 do 14. Jehoniasz miał 18 lat, kiedy wstąpił na tron. Jeżeli porównujemy w niektórych przekładach z drugą księgą Kronik, 36 rozdział, niektóre tam przekłady mówią, że Joachim wtedy miał 8 lat. I nie wiemy, który przekład jest właściwszy tutaj, ale prawdopodobnie miał 18 lat. Nie jest to ważne w tym, bo jak czytamy dalej, zaraz zobaczymy najważniejszą osobę w królestwie. Miał 18 albo 8 lat, kiedy wstąpił na tron i przez 3 miesiące panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Nehuszta. To jest tak dziwnie, że właśnie matka króla jest wymieniona w tych różnych dziejach, że już wiemy, że to jest bardzo, bardzo ważna osoba. Prawdopodobnie właśnie najważniejsza osoba w królestwie. Jego matka miała na imię Nehuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, czyli Joachim, co nie podobało się panu, tak samo jak jego ojciec. W owym czasie wojska króla babilońskiego wyruszyły przeciwko Jerozolimie i rozpoczęło się oblężenie miasta. Kiedy sam Nabuchodonozor przybył pod Jerozolimy, a jego wojska jeszcze ją oblegały, Joachim, król Judy, poddał się królowi babilońskiemu razem ze swoją matką, dworzanami, dowódcami i urzędnikami. Król Babilonii wziął go do niewoli w 8 roku swoich rządów. Zabrał stamtąd wszystkie skarby znajdujące się w domu pana i w pałacu królewskim. Pokruszył również wszystkie złote przedmioty, które wykonał Salomon, król Izraela, dla świątyni pana, zgodnie z tym, co pan zapowiedział. Skazał na wygnanie całą Jerozolimę, wszystkich dowódców i żołnierzy, razem 10 tysięcy ludzi oraz wszystkich rzemieślników i żołnierzy. Razem 10 tysięcy ludzi oraz wszystkich rzemieślników i kowali. To już czytam. Pozostała jedynie najbiedniejsza ludność kraju. Ponad 10 tysięcy jeńców wziętych do niewoli babilońskiej. Przede wszystkim ta klasa, najwyższa klasa polityczna, najwyżsi wojownicy, najlepsi wojownicy, rzemieślnicy. Ci, którzy mogliby stanąć na czele buntu, może przede wszystkim, ale też ci, którzy przenieśliby korzyść Babilonowi. 10 lat później, 11 lat później Jerozolimie została splądrowana. Mury, świątynie zostały zniszczone. Wielu innych uprowadzono na wygnanie do Babilonu. W środku tego listu, który czytamy od Jeremiasza, Jeremiasz mówi, że całe wygnanie będzie trwało 70 lat. To możemy różnie to liczyć. Tak naprawdę najgorszy okres trwało 50 lat, ale jeżeli liczymy od pierwszego wygnania do ostatecznego powrotu, to jest 90 lat. Ale ten najważniejszy okres faktycznie trwa 70 lat. Ale tak naprawdę to wygnanie działało. Czy ja to mam tutaj? Nie mam. Widzimy takie korzyści podczas tego wygnania. Przede wszystkim, jak Żydzi czerpali nawet z tej niewoli. Po pierwsze, zniszczenie bałwochwalstwa. Oni, Bóg ich wysłał na wygnanie przede wszystkim z tego powodu, że ciągle czcili innych bogów. A potem, podczas tego czasu w Babilonie, widzimy, że wtedy powstały synagogi. Ważny element kultu, wracam do tego za chwilę. A po trzecie, pogłębiony szacunek dla prawa mojżeszowego. Bóg też wysłał ich na wygnanie, bo oni nie traktowali poważnie szabatu, nie słuchali jego głosu odnośnie biednych, cudzoziemców, sierot i wdów. Traktowali ich niewłaściwie. I potem, po czwarte, powstała taka głęboka tęsknota za Mesjaszem. W nich też widzimy żywotne poczucie pokuty za to, co oni robili jako naród przeciwko Bogu. I właśnie z powodu tych synagog widzimy przejście od takiego kultu narodowego, świętowego, ceremonialnego do takiej religii duchowej i indywidualnej, do lokalnych zgromadzeń. I my tu w Polsce doskonale to wiemy, bo tu we Wrocławiu było ogromną liczbę synagog, tak samo jak w wielu, wielu innych miastach polskich i gdziekolwiek, gdzie Żydzi mogli osiedlić się, budowali te synagogi, bo nie mieli już dostępu. Oczywiście odbudowali świątynię, ale teraz nie mają, nie mieli przez dłuższy okres dostępu do świątyni, więc stworzyli synagogi. Notabene, cała podstawa naszych lokalnych zgromadzeń chrześcijańskich też jest na podstawie takiego pomysłu. I też po trzecie, widzimy wtedy, może to odrodzenie, a może to coś nowego u nich, taką wiarę, że Izrael właśnie został wybrany i wyszkolony, aby przez Izraela Jahwe mógł błogosławić cały świat. Izrael zawsze myślał o tym, że jest ludem przymierza, ale to nabrało trochę inne znaczenie już teraz. Może podziwu. I z powodu tego wygnania Izrael zaczął tak myśleć. Ten list przechodzi jeszcze do wersetu 28. Nie będziemy czytać całego tego listu, tylko to właśnie te pierwszych 7 wersetów, ale tam znajdujemy instrukcje o fałszywych prorokach, o przyszłości, takie też osobiste ostrzeżenie przed niektórymi przywódcami. Bóg mówi osobiście do niektórych. Ale tutaj, na początku tego listu, Bóg przez Jeremiasza ma przesłanie dla tych wygnańców. Jak oni mają żyć? I myślę, że to jest orędzie, które też jest aktualne dzisiaj. Nawet jeśli nie jesteśmy wygnańcami albo imigrantami, nawet. A czytam kolejne 3 wersety. Od 4 do 7. 4 wersety. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych, które zesłałem z Jerozolimy do Babilonii. Budujcie domy, aby w nich mieszkać. Zakładajcie ogrody, aby spożywać ich owoce. Żeńcie się, abyście mieli synów i córki. Bierzcie żony dla waszych synów, wydawajcie za mąż wasze córki, aby rodziły dzieci. Rozmnażajcie się tam, by was nie ubywało. Starajcie się o pomyślność dla tego miasta, do którego was zesłałem módlcie się za nie do Pana, gdyż od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jak mówiłem wcześniej, jestem imigrantem i nie do końca wygnańcem. Nikt nie zmuszał mnie, abym przyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Polski, ale jestem imigrantem, jestem cudzoziemcem, żyję w obcym kraju i jestem tym obcym tutaj. Czasami dziwnym, dzikim, obcym, ale jestem. Nie zawsze łatwo jest zastosować się do rady Jeremiasza nawet we własnym kraju, co dopiero w obcym kraju. Do tego też wrócimy za chwilę. Więc, co mówi Jeremiasz, co może być pomocne dla nas? W jaki sposób możemy, szczególnie dzisiaj, z myślą o intencji tego nabożeństwa, jak możemy modlić się za miejsce, w którym żyjemy? Najpierw szybko popatrzymy na tło, na strukturę tego listu, tego fragmentu, zaczynając od właśnie tego, co już opisałem, tło listu, który jest szczególnie w drugim wersecie. Autorytet listu tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. To dosyć ważna osoba dla Izraela i też dla nas. I tu troszeczkę sarkastycznie mówię, bo Pan Stwórcy, Bóg nie tylko Izraela, ale całego wszechświata, mówi do nich, do uprowadzonych. I potem mają żyć dobrze i szukać dobra tego miasta. Mają budować domy i mieszkać w nich. Mają sadzić ogrody i jeść produkty z tych ogrodów. Mają wziąć żony. Mają zostać ojcami. Mają brać żony za synów i mężów za córki. Mają mieć wnuki. Teraz dlaczego te wszystkie rzeczy tutaj do tej pory? Widocznie Bóg chce, aby nie tylko przetrwali, ale aby rozmnażali się. I aby nie było coraz mniej tych Żydów tam w Babilonie, ale aby było coraz więcej. Jeremiasz zakłada, i to też czytamy parę wersetów później, mówiłem o tych 70 latach, że Jeremiasz zakłada, że będą tam przez jakiś dłuższy okres. Nie wrócą za rok, za 5 lat. Więc. A kolejnie, po kolei, zabiegać o dobrobyt miasta i modlić się za miasta. Dlaczego? Bo właśnie Jeremiasz, Bóg znowu, zakłada, że w dobrobycie tego miasta w ogóle pogan, nie Żydów, będą też mogli mieć dobrobyt na podstawie tego, że wszyscy mogą mieć ten dobrobyt. Więc to podsumowując, to co Bóg mówi przez Jeremiasza, mają przetrwać po prostu. I nie przestawać się przetrwać. Ale nie tylko przetrwać, mają się mnożyć i ostatnio szukać korzyści z tej obcej ziemi. Ich korzyści z tej obcej ziemi, ale też szukać korzyści dla wszystkich tam mieszkańców tej ziemi. Co ciekawe, pierwsi chrześcijanie postrzegali siebie jako obcych i pielgrzymów często w wrogim świecie. Piotr używa tego samego symbolu, tego samego obrazu w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale od 11 do 12. Robi to, aby zachęcać wierzących do prowadzenia świętego życia w świecie, a następnie przechodzi przez kolejne 2 rozdziały, wyjaśniając, jak to zrobić. I czytam ten krótki fragment. Umiłowani, proszę was, jako wygnańców i pielgrzymów, on pisze tutaj do mieszanych ludności w kościele, i do Żydów, i do pogan w tym samym kościele, czyli niekoniecznie pochodzą naturalnie, pochodzą skąd indziej, mogą pochodzić właśnie z tego samego miejsca, gdzie żyją, ale są wygnańcami i pielgrzymami z powodu tego, że należą już do Jezusa Chrystusa. Już są obcy, w tym obcym świecie. Więc, abyście się powstrzymali od zmysłowych żąd, które przeciwstawiają się duszy. Wśród pogan zachowujcie się nienagannie, aby ci, którzy was oczerniają jako złoczyńców, patrząc na wasze dobre czyny, mogli chwalić Boga w dniu nawiedzenia. W tym Piotr też używa troszeczkę innego znaczenia słowa pogan. Bo dla Żydów poganie to byli wszyscy nie Żydzi. A już w Nowym Testamencie to zaczyna nabierać inne znaczenie. Poganie to są ci, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. I Piotr może nawet zamiesza te, ale patrzy na to, że to dotyczy tych, którzy nie są wierzącymi. Jeden z moich I tak jak mówiłem, potem przez kolejne dwa rozdziały Piotr wyjaśnia, jak to robić. Jeden z moich ulubionych autorów, Stanley Hauerwas, używa tego obrazu chrześcijańskich obcych, chrześcijańskiej kolonii, Resident Aliens nazywa się jedna z jego książek. On też potem pisał o chrześcijańskiej kolonii, ale używa tych obrazów, aby opisać naszą etyczną odpowiedzialność w tym obcym, czasami wrogim, otoczeniu. I właśnie to też tytuł, tak jak mówiłem na początku, jednej z moich ulubionych książek, Obcy w obcym kraju, Roberta Heinleina. Nie wiem, czy ktoś czytał, może ktoś czytał najpierw Hauerwasa. Czy ktoś czytał ten po prawej stronie? O, zachęca. Jedna z najbardziej wpływowych książek science fiction na świecie, ale książka, która w ogóle wprowadziła science fiction do literatury bardziej popularnej, tak naprawdę, więc bardzo ważna książka, ale w tym. I on pisze książkę, aby krytykować konsumpcjonizm w Stanach Zjednoczonych. A ja widzę coś zupełnie innego, co mi bardziej, nie wiem, porusza, pasuje w tym, że on odpowiada o człowieku z kosmosu, tak naprawdę urodził się na Marsie, przybywa do Ziemi, aby zamieszkać wśród tych ziemianin i stwarza nowe życie. I też opisuje te różne trudności, z jakimi on musi się przystosować, będąc w obcej kulturze, w obcym miejscu. Kiedy przeprowadziłem się do Polski, różnice nie są aż tak wielkie, jak między Marsem a Ziemią, ale są różnice, więc to też poruszyło moje serce. Ale my wróćmy może do naszej rzeczywistości, do naszej roli jako chrześcijan tutaj w przedmieściu Oławskim, we Wrocławiu, w Polsce, w Europie i na Ziemi. Jednym z tych ważnych elementów bycia obcym na naszej ziemi jest to wezwanie do modlitwy za tę ziemię, za ten kraj, za to miejsce, gdzie mieszkamy. I używam też słów Pawła do Tymoteusza, który też ma ten obraz przed sobą, obraz tego pielgrzyma, obraz tego obcego w tym świecie, ale zachęca Tymoteusza, aby Tymoteusz zachęcał też innych do tego, aby zanoszono modlitwy, błagania, prośbę i dziękczynienie za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, wielkie pobożności i zgodnością. Więc ten obraz, abyśmy modlili się o dobrobyt i o dobro naszego miasta, naszej dzielnicy i naszego kraju, idąc trochę dalej. Ale jak? No, myślę, pierwsza rzecz, i to będzie wstęp do modlitwy, którą za chwilę Tomek prowadzi, ale po pierwsze myślę, że wypada podziękować Bogu za Jego opiekę odnośnie powodzi. W tym oczywiście rozumiem, że Wrocław został ocalony, a wiele innych osób, nie tylko w Polsce, w Czechach, w Słowacji i jeszcze i na Węgrzech, cierpili z powodu tej powodzi, ale możemy podziękować Bogu. A potem modlitwy za tych, którzy są u władzy, tak jak Tymoteusz Paweł zachęcał przez Tymoteusza, za królów, za wszystkich sprawujących władzę. Modlić się za tych, w intencji tych, którzy są u władzy, bez względu na to, z jakiej partii, z jakiego miejsca politycznego są, polityczne, rządowe, policja, urzędnicy. Ja wiem, że Trójkąt słynie z tego, że kiedyś przeciwstawił się milicji, tak? No fajnie, myślę, że wypadałoby wtedy, wypadało, a teraz chcemy się modlić też o tych, za tych, którzy służą naszej społeczności. I w tym też chcemy się modlić w intencji innych kościołów. Mało jest kościołów na Trójkącie, ale jest kilka. I obok też kilka. I chcemy też błogosławić konkurencję. Trochę żartuję, ale chcemy błogosławić wszystkich, którzy służą tutaj. I też ostatnio, ale wcale najważniejsze, też za tych, którzy są w potrzebie w naszej społeczności. I nie wiem, jak Tomek planuje, ale może wtedy będzie czas, aby posłuchać różnych tych potrzeb, abyśmy mogli się modlić.